Początkowe słowa Księgi Malachiasza mówią o miłości Boga do ludu izraelskiego. Prorok przekazuje słowa Pana. Umiłowałem was, mówi Pan. Wy zaś pytacie, w czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba, wyrocznia Pana? A ja jednak umiłowałem Jakuba. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o tym, jak wspaniała jest miłość Boga, który mówi: umiłowałem ciebie, Jakubie. Ale dzisiaj chcemy się zastanowić nad dalszymi słowami przekazanymi przez Malachiasza. Ezawa miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. To treść trzeciego wiersza Księgi Malachiasza. Dlaczego prorok wypowiada w imieniu Pana tak surowe słowa pod adresem Ezawa, brata Jakuba? Dlaczego jest mowa o odrzuceniu, o zniszczeniu dobytku i spustoszeniu górskiej krainy, w której zamieszkiwali Ezaw i jego potomkowie? Żeby zrozumieć wyrok Pana, musimy przez chwilę wrócić do czasów patriarchów Izraela. Pamiętamy z relacji Księgi Genezis historię Jakuba i Ezawa. Byli oni braćmi, bliźniakami, wnukami Abrahama, a synami Izaaka i Rebeki. Jakubowi Bóg nadał potem imię Izrael i od jego synów wywodzi się 12 pokoleń izraelskich. Natomiast Ezawa nazwano Edomem. Od niego wywodzą się Edomici. W księdze Genezis znajdziemy genealogię Edomitów rozpoczynającą się od słów: oto dzieje rodu Ezawa, czyli Edoma. I dalej czytamy, że po pojednaniu się z Jakubem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich i córki swoje i stada swoje i całe mienie, które nabył w ziemi kananejskiej, i udał się do kraju Seir, z dala od Jakuba, brata swego. Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem. Ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali. Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom. Przypomnijmy, w jakich okolicznościach Ezaw otrzymał imię Edom, czyli czerwony. Wrócił z pola zmęczony i zauważył, że Jakub gotuje soczewicę. Potrawa miała czerwony kolor. Ezaw poczuł się tak głodny, a potrawa wydała mu się tak apetyczna, że odstąpił za nią Jakubowi przywilej pierworództwa. Jakie znaczenie miało w tamtych czasach pierworództwo? Dawało ono prawo i obowiązek do przewodzenia rodzinie po śmierci ojca. Wiązało się też ze sprawowaniem roli kapłana, duchowego przewodnika. Dla rodu Abrahama miało to ogromne znaczenie, bo przecież Abraham otrzymał obietnicę, że jego potomstwo będzie znajdowało się pod szczególnym Bożym błogosławieństwem i że stanie się błogosławieństwem dla wielu innych narodów. Jakub i Ezaw z pewnością znali tę obietnicę złożoną ich dziadkowi przez samego Pana. Dla Ezawa jednak wszystko to, co łączyło się z przywilejem pierworództwa, nie miało tak wielkiego znaczenia. W rozmowie z Jakubem powiedział: skoro niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworództwie? Ezaw nie przywiązywał wagi do spraw duchowych. Żył tym, co przyziemne, żył z dnia na dzień i zlekceważył przywilej pierworództwa. Takimi właśnie słowami kończy się opowieść o Ezawie. Zlekceważył przywilej pierworództwa. Ezaw nie był świadomy tego, jak wiele utracił. Ten lekkomyślny postępek zaważył na całym jego życiu. Oczywiście Jakub także nie zachował się właściwie. Wprawdzie Bóg powiedział: starszy będzie sługą młodszego. I ta Boża zapowiedź oznaczała, że Jakub będzie kiedyś głową rodu, spadkobiercą spuścizny Abrahama i Izaaka. Ale Bóg wszystko czyni w swoim czasie. Jakub nie powinien działać na własną rękę. Miał być cierpliwy, miał czekać na Boże działanie. Tak jak później Józef będzie cierpliwie czekał na spełnienie się swoich snów. Tak jak Dawid będzie czekał na objęcie tronu Izraela, nie podnosząc ręki na Saula, mimo iż wiedział, że utracił on Boże błogosławieństwo, mimo że Samuel namaścił już Dawida na króla. Józef i Dawid cierpliwie czekali, aż Bóg we właściwym czasie spełni swoje obietnice. Jakub tego nie potrafił. Wziął sprawy w swoje ręce, jak dzisiaj mówimy. Wyciągnął przedwcześnie rękę po to, co Bóg obiecał mu w przyszłości. I Jakub przez całe życie ponosił konsekwencje swojej niecierpliwości i samowoli. Ponosił je nie tylko on, ale także jego potomkowie w następnych pokoleniach. Ezaw został wrogiem Jakuba. Edomici zostali wrogami Izraelitów. Jakub wyznawał zasadę, że sam musi zatroszczyć się o swoją przyszłość. Uważał, że dopóki może sobie poradzić sam, nie musi oglądać się na Boga. Nie musi brać pod uwagę Bożego prowadzenia, Bożego słowa. Taka postawa jest niewłaściwa w każdej sprawie i w tych wielkich, przełomowych chwilach naszego życia i na co dzień w tak zwanych normalnych, łatwych sprawach. Powinniśmy zawsze brać pod uwagę Boże Słowo. Powinniśmy nasłuchiwać Bożego głosu i prosić o Jego poradę. Możemy natomiast jednego uczyć się od Jakuba. Pragnął on bardzo otrzymać przywilej pierworództwa. Przywiązywał wielką wagę do spraw duchowych. Pragnął być kontynuatorem drogi Abrahama i Izaaka. I to pragnienie, to autentyczne, szczere pragnienie, by być spadkobiercą duchowej spuścizny przodków, by znaleźć się w orbicie działania Bożej obietnicy, może być dla nas przykładem. Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni i lekkomyślni jak Ezaw. Nie stawiajmy wyżej rzeczy materialnych, przemijających, ponad wartości duchowe, ponad skarby Bożych błogosławieństw. Taka postawa płytka, materialistyczna, jak mówimy dzisiaj, odcina nas od Bożych błogosławieństw. Sprawia, że nasze życie staje się jałowe, płytkie, marne, że przestajemy rozumieć, co naprawdę w życiu się liczy, jaki jest cel i sens naszego istnienia. Lekkomyślne, nieodpowiedzialne postępowanie Ezawa zrujnowało życie nie tylko jemu, ale pociągnęło za sobą daleko idące konsekwencje w życiu jego potomków, w życiu następnych pokoleń. Postępowanie Edomitów, potomków Ezawa, cechowała pycha, cielesność, brak duchowego rozeznania. Zamiast przebaczenia i uczuć braterskich, w ich postawie względem potomków Jakuba dominowały niechęć, zazdrość, nienawiść. Bóg zapowiedział upadek Edomitów, a jednym z przejawów Bożego sądu nad tym narodem była prorocza zapowiedź: wygubię mądrych z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa. Wśród Edomitów byli mędrcy, ale wraz z oddaleniem się od Boga mądrość w Edomie zanikła. Jeremiasz prorokował: o Edomie, tak mówi Pan zastępów. Czy już nie ma mądrości w Temanie? Czy zginęła rada roztropnych? Czy w niwet się obrócił ich dowcip? Uciekajcie, uchodźcie, ukryjcie się dobrze, mieszkańcy Dedanu, gdyż klęskę sprowadzę na Ezawa, czas jego kary. Edom został ukarany. Kiedyś było w tym narodzie wielu mędrców. Pamiętamy, że jeden z przyjaciół Hioba, Elifas, pochodził z Temanu. Mędrcy edomiccy, wiemy to także ze źródeł historycznych, pozabiblijnych, posiadali największy rozgłos na całym starożytnym wschodzie. Najsłynniejszym miastem edomickim, stolicą Edomu, była Petra, miasto wykute w skale. Było ono twierdzą nie do zdobycia. Kupcy egipscy i babilońscy przechowywali tam w depozycie swoje skarby, bo wiedzieli, że tam są bezpieczne. Do miasta prowadziło tylko jedno wąskie wejście, z obu stron ograniczone potężnymi skałami. Łatwo było powstrzymywać obrońcom Petry każdego wroga, każdego intruza. A jednak Bóg, Pan historii, tak pokierował losami Edomitów, że Petra opustoszała, przeminęła cała jej wielkość. Przyczyną Bożej kary była pycha Edomitów. Polegali na własnej mądrości, uważali, że są bezpieczni, niezależni, niepokonani. Ich pycha i zarozumialstwo zostały ukarane. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi proroka Jeremiasza. Edom będzie budził grozę. Ktokolwiek będzie przechodził koło niego, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami. Jak Sodoma i Gomora i sąsiednie ich miasta zostały doszczętnie zburzone, mówi Pan, tak nikt tam nie zamieszka i żaden człowiek się tam nie zatrzyma. Proroctwo to wypełniło się w sposób dosłowny. Nikt nie mieszka w tym miejscu od lat. Mimo że miasto, wykute w skale, nie zostało zniszczone, nikt nie zamieszkuje skalnych apartamentów. Podejmowano próby zasiedlenia tych terenów, ale próby te się nie powiodły. Żaden człowiek nie osiedli się na tym miejscu, zapowiedział Pan poprzez proroków. I miasto, wykute w skale, stoi puste. Nawet najmniejsze owce tam nie zbłądzą, prorokował także Jeremiasz. To znaczy, że zapowiedział, iż cały naród będzie zniewolony, rozproszony. I rzeczywiście Edom znikł z mapy świata, w przeciwieństwie do Jakuba, który był zniewolony, rozproszony, ale rozpoczął już powrót do ojczyzny. O losie Edomitów, potomków Ezawa, bardzo szeroko mówił też prorok Abdiasz, który chyba najszerzej spośród wszystkich proroków zdiagnozował i opisał przyczyny upadku Edomitów. Abdiasz wskazał kolejne ich postępki, które sprawiły, że cały naród znalazł się niejako na równi pochyłej dziejów, zmierzając do nieuchronnej katastrofy. W poselstwie Abdiasza zawarta jest swoista lista przestępstw Edomitów. Prorok w imieniu Pana wołał: z powodu gwałtu wobec brata twego, Jakuba, okryje cię hańbą i wycięty zostaniesz na wieki. Gwałt wobec bratniego ludu, wobec potomków Jakuba, to pierwszy wymieniony przez proroka grzech Edomitów. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli piątej Księdze Mojżeszowej, znajdujemy polecenie dane Izraelowi: nie gardź Edomitom, gdyż jest twoim bratem. Izraelici otrzymali wyraźne polecenie, by nie gardzić ludem, z którym łączą ich więzy krwi. Nie mogą pozwolić, by w ich sercach narastała niechęć, by przerodziła się w nienawiść. A jednak taka nienawiść rozrosła się w sercu Ezawa i jego potomków. Prorok zapowiadał, że z powodu gwałtu wobec bratniego ludu Edomici okryją się hańbą. Następna zapowiedź proroka była jeszcze bardziej dramatyczna. Okryje cię hańbą, Edomie, i wycięty zostaniesz na wieki, wytępiony na zawsze. Rzeczywiście nie słyszymy dzisiaj o Edomitach, potomkach Ezawa. Bóg potępia gwałt i przemoc. Edomici, oddalając się od Boga, stali się narodem wojowniczym, niespokojnym. Przez gwałt i przemoc nie osiąga się dobrych, trwałych efektów. Nie jest to Boża metoda działania. Tej prawdy doświadczyli także Edomici i wiele innych narodów. Tej prawdy doświadczył także Kościół na przestrzeni wieków. Przeczytajmy jeszcze jedno proroctwo Abdiasza, które poprzedziło wołanie Malachiasza. W dniu, gdy stanąłeś przeciwko niemu, w dniu, gdy wrogowie w niewolę brali jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy, o Jerozolimę los rzucali, także ty byłeś jak jeden z nich. Zamiast stanąć w obronie bratniego narodu, Edomici dołączyli do jego wrogów. W psalmie 137 znajdujemy takie słowa. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali, zburzcie, zburzcie je aż do samych posad. Edomici kibicowali, możemy powiedzieć, wrogim wojskom, które w brutalny sposób pustoszyły Jerozolimę. Nie tylko stanęli po stronie wrogów Izraela, ale brali też czynny udział w pustoszeniu ziemi judzkiej i Jerozolimy. Wydaje się, że chodzi tu zarówno o ostateczny upadek Jerozolimy w roku 586 przed naszą erą, kiedy to zburzona została świątynia i całe miasto, ale chodzi też być może o wcześniejsze spustoszenie za rządów króla Jorama w połowie IX wieku przed Chrystusem. Edomici wystąpili wtedy już przeciwko bratniemu ludowi izraelskiemu i pomagali wrogom w plądrowaniu Jerozolimy. W ten sposób podeptali fundamentalne prawa ogólnoludzkie, obowiązujące nie tylko ludzi wiary, ale w ogóle wszystkich ludzi. Nie można podnosić ręki na brata. Jest to postępowanie haniebne, przynosi niesławę i potępienie. Nie ciesz się widokiem brata twego w dzień jego nieszczęścia i nie wyśmiewaj się z synów Judy w dzień ich upadku i nie pysznij się chełpliwymi słowami w dzień ucisku. To następne wezwanie proroka. Radość z cudzego nieszczęścia to również rzecz haniebna, niegodna i okrutna. Jest to przejaw pychy, arogancji i zarozumialstwa. Wyśmiewanie się z kogoś w dniu upadku jest dowodem tego, że się nim gardzi, że życzy mu się wszystkiego najgorszego. Rzecz charakterystyczna, Edomici wyśmiewali się z Izraelitów w chwili ich klęski, a sami wkrótce doświadczyli tragedii upadku, zniszczenia, niewoli. Jest takie znane polskie przysłowie: nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku. Dziadek się śmiał i to samo miał. Jest jakieś ziarno prawdy w tym przysłowiu. Wyśmiewanie się z innych jest czymś, co Bóg zdecydowanie karci i co najczęściej prowadzi do własnej tragedii. Posłuchajmy jeszcze jednej przestrogi przekazanej przez Bożego proroka. Nie wdzieraj się w bramę ludu mojego w dzień jego klęski. Nie ciesz się także ty widokiem jego nieszczęścia w dzień jego klęski i nie wyciągaj rąk po jego bogactwa w dzień jego klęski. Edomici nie tylko stanęli po stronie wrogów Izraela, nie tylko wyśmiewali się ze swoich braci dotkniętych nieszczęściem, nie tylko cieszyli się z ich klęski, ale włączyli się czynnie w rabowanie mienia mieszkańców Jerozolimy. Plądrowali miasto, zabierali to, co pozostało w opuszczonych domach. Bóg ostrzega: nie wdzieraj się w bramę ludu mojego w dzień jego nieszczęścia. Nie wyciągaj rąk po jego bogactwa w dzień jego klęski. Tego, co czynili Edomici, nie można nazwać inaczej jak niegodnym rabunkiem, kradzieżą, haniebnym złodziejstwem. Dzisiaj, kiedy w jakiejś części świata toczy się wojna lub zdarza się tragedia taka jak trzęsienie ziemi czy powódź, z największym potępieniem opinii światowej spotykają się ci, którzy wykorzystują dramatyczną sytuację ludzi dotkniętych nieszczęściem i okradają ich opuszczone domy, rabują, szabrują, przywłaszczają sobie rzeczy, które nie należały do nich, lecz do ludzi przeżywających najtrudniejsze chwile w życiu rodzin, całych narodów. Edomici postąpili właśnie tak, niegodnie w stosunku do przeżywających klęskę Izraelitów. Zarówno w starożytności, jak i współcześnie jest to postępowanie uznawane za krańcowo haniebne, zasługujące na zdecydowane potępienie. Nie tylko opinii światowej, ale także, co jeszcze istotniejsze, potępienie ze strony samego Boga. Wyraźnie poprzez usta proroka przekazane jest nie tylko Edomitom, ale nam wszystkim zdecydowane Boże nie dla wszelkiego rabunku, dla żerowania na cudzym nieszczęściu. Ale największym złem, jakie Edomici wyrządzili bratniemu narodowi izraelskiemu, było chyba to, co znajdujemy w końcowej części proroctwa Abdiasza. Przeczytajmy jeden werset z tej księgi, wiersz 14. Nie stawaj na rozstaju dróg dla wygubienia jego ocalonych, ani nie wydawaj pozostałych z niego przy życiu w dzień ucisku. Kiedy mieszkańcy Jerozolimy uciekali z miasta, żeby schronić się w górach przed wrogimi wojskami, byli obserwowani i wydawani przez Edomitów. Stali oni na rozstajach dróg i świetnie znając górskie okolice, byli w stanie zdradzić miejsce kryjówki Izraelitów. Tak, widzieliśmy grupę Żydów idącą w kierunku tamtych wzgórz. Na pewno ukryli się w tym wąwozie, w tej kotlinie, w tamtej pieczarze, jaskini, grocie. Zajrzyjcie tam, szukajcie tu i tu, na pewno znajdziecie ich, bo nie mogli skryć się gdzie indziej. Edomici okazali się zdrajcami. Wydawali pozostałych przy życiu Izraelitów wrogom. Pomagali w wygubieniu ocalonych. I to ich postępowanie było przejawem zupełnego upadku moralnego. Czyniąc to, sięgnęli dna niegodziwości, moralnej i duchowej degeneracji. Zdradzili braci, wydali ich na śmierć. Kiedy mówimy o tak niegodnym postępowaniu Edomitów, pomyślmy o naszym stosunku do starszych biblijnych braci. Pomyślmy o wiekach wrogości chrześcijan w stosunku do Żydów. Pomyślmy o licznych pogromach, jakie miały miejsce w niemal wszystkich krajach europejskich. Pomyślmy o tragedii Holokaustu, kiedy to w sercu cywilizowanego, chrześcijańskiego świata wymordowano 6 milionów Żydów. Nie we wszystkich krajach stosunek do Żydów był jednakowy. Tam, gdzie panował silny antysemityzm, hitlerowcy mieli ułatwione zadanie i dokonywali eksterminacji Żydów przy współpracy z miejscową władzą i miejscową ludnością. Tam, gdzie szanowano Żydów i traktowano ich jako pełnoprawnych obywateli danego państwa, wielu spośród nich ocalało. Musimy tu podkreślić, że Polska znalazła się w czasie wojny w najtrudniejszej sytuacji. Za udzielanie Żydom schronienia czy udzielania im jakiejkolwiek pomocy groziła śmierć przez rozstrzelanie, i to całym rodzinom. Dodatkową tragedią było to, że hitlerowcy zbudowali obozy zagłady głównie właśnie na terenie Polski, gdzie zamieszkiwało ich najwięcej. Postawa Polaków była zróżnicowana. Jedni pomagali Żydom z narażeniem własnego życia, inni natomiast zachowywali się obojętnie. Znaleźli się niestety i tacy, którzy współpracowali z hitlerowcami i wydawali Żydów, powodowani niechęcią do nich albo żądzą zysku, chęcią zagarnięcia ich majątku. Czasy wojny były czasem próby, były dramatycznym testem, wykazującym, jaki jest nasz stosunek do starszych braci w wierze, potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dzisiaj także nie w tak drastycznej formie, ale równie konfrontująco jesteśmy poddawani testowi wiary i miłości względem Izraelitów, względem ludu Bożego pierwszego przymierza. Każdy z nas musi zadać sobie szczerze pytanie: czy darzę swych biblijnych starszych braci miłością? Czy modlę się o pokój dla nich, o Boże błogosławieństwo, o duchowe przebudzenie i pomyślny rozwój wydarzeń w ich ojczyźnie? I nas dzisiaj, drogi przyjacielu, dotyczą w jakiejś mierze słowa proroka wypowiedziane w imieniu żywego Boga. Nie ciesz się widokiem brata twego w dzień jego nieszczęścia. Nie wyśmiewaj się z synów Judy, nie pysznij się chełpliwymi słowami w dzień ucisku i nie stawaj na rozstaju dróg dla wygubienia Jego ocalonych. Naszym zadaniem dzisiaj jest okazywanie miłości, nie nienawiści, życzliwości, a nie niechęci, zrozumienia, sympatii, pomocy, a nie obojętności czy obmowy lub pogardy. Zarówno względem naszych starszych biblijnych braci, potomków Jakuba, jak i względem wszystkich innych współczesnych narodów, jesteśmy jako uczniowie Chrystusa zobowiązani do postępowania pełnego dobroci i miłości, gdyż On, nasz Mistrz i Zbawiciel, właśnie tak postępował. I tego oczekuje dzisiaj od nas.